Pospieszyliśmy do biura. Prawie wszyscy stali przy oknach jak sparaliżowani. Rozległo się zawodzenie wozu strażackiego, który już kierował się w tamtą stronę. Jakbyśmy siedzieli w pierwszym rzędzie i oglądali bohaterskie czyny, które umocnią ducha w narodzie. Jednak tych pięciu strażaków, których widziałem w wozie, wkrótce zginie wraz z setkami innych. Z wieży spadały jakieś odłamki. Kiedy były blisko, z przerażeniem spostrzegłem, że to ludzie. Wymachiwali rękami i nogami. Chwilę później kula ognia przeszyła południową wieżę. Boże, atak terrorystyczny! Ryknąłem i obejrzałem się za siebie, ale pokój był pusty.
Dzień dobry. Witam szanownych państwa. Widzę, że państwo łaskawi byli przybyć w towarzystwie młodzieży. Czym mogę służyć?
Stefański moje nazwisko. Przyjechaliśmy z Łomży.
Oj, u nas nie ma, proszę pana, takich wytworności. Mówiąc to, elegant z zainteresowaniem rozglądał się po sklepie. Piękne szaty, komże, krucyfiksy, rzeźby. Oj, chciałoby się wszystko do nas zawieść. Reprezentujemy komitet parafialny i chcemy kupić nowe szaty dla naszego arcypasterza, biskupa Romualda. Najsampierw, jeśli pan pozwoli, wybierzemy komże dla ministrantów i kościelnego. Tego mu było trzeba. Tydzień był bardzo dobry, ale będzie wprost znakomity. Prowincjusze wyglądali na zasobnych i chętnych do wydawania parafialnych pieniędzy. Szykują się na zmiany, pomyślał. Od pewnego czasu w kręgach kościelnych mówiło się o utworzeniu nowej diecezji w Łomży. Jej arcypasterzem zostałby zapewne biskup pomocniczy z Augustowa, ksiądz Romuald Jałbrzykowski.
Stoję przed starą chatą i od 15 minut pukam do jej drzwi. Pięść mam niemal zamarzniętą. Od morza wieje lodowaty wiatr, który wlatuje pod kurtkę w poszukiwaniu ciepłego kawałka ciała. Wiem, że ona jest w środku, ale po prostu nie chce mi otworzyć. W ten sposób próbuje mnie ukarać. Eni, wpuść mnie proszę, musimy porozmawiać. Jeszcze nie jest za późno. Wydaje mi się, że z wewnątrz dobywa się jakieś skrzypienie. Przystawiam ucho do masywnego drewna. Eni, wiem, że jesteś w domu. Naprawdę? Słyszę jej niski głos za plecami. Odwracam się i widzę, jak jej długa czerwona spódnica łopocze na wietrze. A więc dopiero teraz skądś wraca. Wcale nie siedziała w środku. O, Eni, jesteś wreszcie. Tak się cieszę, że cię widzę.
Speaker radiowy dramatycznie rozpoczął transmisję. Dobry wieczór, panie i panowie. Jeśli macie słabe serce, proszę wyłączyć radio. Zwiększyłem głośność naszego radia. Natychmiast usłyszałem przeszywające krzyki harmidru. Lekarze wypowiadali się bez ładu i składu. To wszystko można wyjaśnić. Nasze badania wskazują, że podobne zjawisko miało już kiedyś miejsce. Było znane wcześniej. Tak, to epilepsja. O, ekstremalna histeria. Inni z ekscytacją mówili: patrz, znaki zębów są tu widoczne. Inny powiedział: dziewczyna zakrztusiła się jakimś niewidzialnym przedmiotem. Jej twarz jest granatowa, a na szyi ma wyraźne znaki pogryzienia. Potem znów słychać było krzyk Clarity. Słuchając tego w zaciszu naszej sypialni, zwróciłem się do mojej żony i powiedziałem: ta dziewczyna nie jest chora, a lekarze są bezradni wobec takiego wroga. Jej krzyk jest krzykiem potępionych i skazanych na zagładę. Ta dziewczyna jest opętana przez demony.
Przez długie lata nikt nie zdawał sobie sprawy, że legendarny lotnik, wzór wszelakich cnót obywatelskich, wierny mąż i wzorowy ojciec szóstki dzieci, ma jeszcze drugie, zupełnie odmienne oblicze. Skrzętnie ukrywana prawda wyszła na jaw prawie 30 lat po jego śmierci. Od połowy lat 50. XX wieku Aż do swojej śmierci w roku 1974 Lindbergh prowadził w Europie perfekcyjnie zamaskowane, podwójne, a właściwie potrójne życie. Amerykański bohater narodowy miał w Monachium kochankę, Brigitte Hessheimer, a z nią trójkę dzieci. Żeby tylko jedną kochankę. Nie, poza romansem z monachijską kapeluszniczką Lindbergh utrzymywał jednocześnie związki miłosne z siostrą Brigitte Mariettą oraz ze swoją prywatną sekretarką Waleską, pruską arystokratką, której nazwisko nigdy nie zostało publicznie ujawnione. Z każdą z tych dwóch ostatnich miał po dwoje dzieci. To potrójne życie lotnika w Niemczech, Włoszech i Szwajcarii doprowadziło do założenia w sumie trzech odrębnych, potajemnych rodzin z siedmiorgiem nieślubnego potomstwa. W końcu poprosiłem ją, żeby po prostu polecała mi wartościowe książki, żebym sobie przypomniał świat. W jakim sensie przypomniał? Zapytała. Straciłem pamięć po wypadku, wyjaśniłem. Muszę sobie wszystko w głowie odbudować. Obrzuciła mnie uważnym spojrzeniem, a w jej wyrazie twarzy coś się zmieniło. Nie byłem pewien, ale chyba pasowało tu słowo litość. A więc to pan, powiedziała rozwlekając głoskę, a jakby chciała zyskać na czasie. Czytałam w gazetach. Rzeczywiście nawet pan podobny, tylko brody pan wtedy nie nosił. Mam blizny na twarzy. Burknąłem, żałując, że wspomniałem o wypadku, bo wciąż mi się przyglądała. Rozumiem. I twierdzi pan, że stracił pan pamięć? Tak, częściowo,